Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania. Co w prawie piszczy?
Kolejny poniedziałek, witam w ramach kolejnych rozważań nad kodeksem kanonicznym księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała sądu diecezji opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W moim towarzystwie, kłaniam się Państwu, Ewa Skrabacz, ksiądz będzie nam przybliżał ostatnie zagadnienia dotyczące sakramentu pokuty, bo w tym wątku jesteśmy od paru tygodni. Dziś ta część poświęcona penitentowi. Oczywiście my w ramach wcześniejszych rozważań tej dyskusji już dotykaliśmy tego człowieka, który po drugiej stronie kratek konfesjonału klęka, ale dzisiaj go stawiamy w centrum. Mówimy o prawie, ale w kodeksie jest taki zapis, który odnosi się, no nie powiem do emocji, do intencji człowieka, który przychodzi do sakramentu pokuty, czy po sakrament pokuty. On ma być nastawiony właściwie do tego sakramentu. Co to znaczy?
Tak, kodeks mówi dokładnie, że ma być odpowiednio usposobiony, czy tak usposobiony, żeby odrzucając te grzechy, które popełnił i mając usposobienie poprawy, nawracał się do Boga. To oznacza, że niezbędnym aktem penitenta w sakramencie pokuty jest na pierwszym miejscu żal za grzechy. Gdy mówiliśmy o wcześniejszych sakramentach, mówiliśmy o formie i pokucie, formie i materii sakramentu, to takie też ciekawe, że materia sakramentu pokuty właściwie no nie jest tak materialna jak inne, w przypadku innych sakramentów, ponieważ tą materią są oczywiście grzechy, które są wyznawane, tak, ale nie popełniane w tym momencie, ale wyznawane, odtwarzane z pamięci. Natomiast formą jest oczywiście forma rozgrzeszenia. Natomiast jeśli mówimy o usposobieniu, to mamy na myśli ten żal, który musi penitent wyrazić. Bez tego żalu nie jest możliwe udzielenie rozgrzeszenia. To mamy na przykład w sytuacjach najczęściej tych, które znamy, te, które dotyczą choćby ludzi, którzy żyją w potrójnych związkach, czy żyją razem bez ślubu. Dlaczego nie udziela się im rozgrzeszenia? Oczywiście mówimy o zgorszeniu, ale czasami tego zgorszenia nie ma. Są już dzisiaj sytuacje, gdzie mieszkają w tak anonimowych miejscach, gdzie nikt nie zna ich sytuacji, ale pozostaje ta sytuacja, że ktoś, kto przychodzi do spowiedzi i mówi, że żałuje, no nie jest z tym szczery, tak? Skoro zamierza tak cały czas żyć. Więc to akt za grzechy, jest żal za grzechy, jest fundamentalnym aktem penitenta, bez którego niemożliwe jest rozgrzeszenie z grzechów, a takim towarzyszącym, wynikającym też z żalu, jest postanowienie poprawy. Znamy to oczywiście z warunku dobrej spowiedzi.
No, mam wrażenie, że dotykamy tu bardzo ważnej, no fundamentalnej kwestii, ale też niezwykle trudnej, bo z tym rozumieniem istoty sakramentu pokuty często jest różnie. Niektórzy, no powiedzmy mający cokolwiek luźny związek z Kościołem, traktują sakrament pokuty, który jest wymagany na przykład przy innych sakramentach, prawda, czy przy udziale w innych sakramentach, chociażby rodzice chrzestni, traktują to jako właśnie coś, co trzeba odhaczyć i nawet no, ja byłam tym zdumiona. Są gdzieś, no ale w internecie jest wszystko i są takie obszary, o których nam się nie śniło. Doradzają sobie ludzie, jak powiedzieć coś, prawda, żeby właściwie nie powiedzieć, żeby ten ksiądz nie do końca zrozumiał, prawda, i żeby dał rozgrzeszenie. Nie rozumiejąc de facto, że w ten sposób unieważniają w ogóle sakrament.
Ale tu dotykamy szerszego problemu, bo to jest jakby tylko następstwo pewnych elementów, które związane są choćby z taką dość ciągle dużą strukturą Kościoła, tak? Z tą anonimowością wiernych, którzy w tym Kościele są. To jest pewne następstwo właśnie tego, o czym powiedziałem, tej wielkiej struktury, tak? Wielkiej liczby wiernych, którzy są anonimowi, w związku z tym próbuje się pewne rzeczy biurokratycznie uporządkować. Stąd choćby te słynne kartki do spowiedzi. Jest też cały spór, czy te kartki w ogóle są tak naprawdę zgodne z prawem, czy wolno ich wymagać. Pamiętajmy, te kartki, one nie poświadczają uzyskanego rozgrzeszenia, bo tego zrobić nie wolno. Byłoby to już wtargnięcie w materię tajemnicy sakramentalnej. One poświadczają fakt przystąpienia do sakramentu pokuty, a nie tego, czy ktoś to właśnie rozgrzeszenie uzyskał. Stąd to, trzeba powiem kolokwialnie, kombinowanie jest w ogóle niepotrzebne, tak? Tylko oczywiście rodzą się kolejne pytania, jeśli ktoś ma takie podejście do sakramentu pokuty i sprawuje sakrament pokuty w sposób świętokradczy, żeby nie powiedzieć czasami, no też taki bluźnierczy, czy no, z takim nastawieniem pogardliwym wobec tego sakramentu, to po co mu bycie ojcem chrzestnym, po co mu inne sakramenty? Nie? To pytanie tak zostawiam tutaj zawieszone.
Ale to pytanie sobie często właśnie w takich sytuacjach zadaję. Stawiamy kropkę i wracamy do naszej rozmowy po przerwie.